To cześć, witam na prezentacji Sztuczna inteligencja w grach wideo. Nazywam się Grzegorz Mazur i opowiem o sztucznej inteligencji, tak? Jak my to robimy, trochę, no, głównie z naszych doświadczeń, tak? Z firm, w którym pracowałem. Więc zacznę może od tego, co zrobiłem i co tam z AI robiłem, a potem jak to zrobiliśmy. Więc aktualnie pracuję w... Działa? Działa, dobrze. W Weil Monarch. Istniałem 1,5 roku, jesteśmy z Warszawy. Jest nas parę osób, tak? Wydaliśmy ostatnio nową grę miesiąc temu, Oser The Install Simulator. Wcześniej wydaliśmy jeszcze Crash of Enemies, który jest miniaturą RTS-em i ten RTS będzie też jeden z głównych przykładów dzisiaj, jak to AI zrobiliśmy. Także to krótko o nas. Ja sam, no tak, jestem, można powiedzieć, właścicielem i technical directorem w Weil Monarch, czyli zajmuję się programowaniem, ale już nie programuję, bo nie mam czasu. Wcześniej pracowałem w Wiele Wiemin Studios, gdzie głównym programistą This War of Mine, Sleep Walker's Journey, więc This War of Mine to jest kolejny gruby przykład dzisiaj, który będę omawiał, jak to, jak sobie te AI tam poskładaliśmy. Poza tym wykładam w szkole filmowej, jestem jakimś tam mentorem, muzykiem, tu jest mój mail i Twitter, jeżeli chcecie tam pogadać, odezwać się, czy skontaktować w jakiejkolwiek sprawie na temat AI, czy czegokolwiek z gier, czy może, nie wiem, zatrudnić się u nas, bo coraz szukamy ludzi, to zapraszam do kontaktu. No i dobra, i sam temat AI. Żeby już tak nie przedłużać, zastanawiałem się właśnie na początku, jak to AI ugryźć ten temat omówienia tego na prezentacji. Więc początkowo chciałem zebrać wszystkie metody, jakich używamy i trochę o nich opowiedzieć, ale tego się nie da zrobić w godzinę czy 40 minut, więc skróciłem tylko do tego, co rzeczywiście używałem w praktyce. Więc to będą rzeczy, które udały się, które nie udały się. Jak się nie udało, to powiem dlaczego, więc to też mam nadzieję będzie dobre doświadczenie i nie popełnicie błędów, które my popełnialiśmy. No i tak. Więc opowiem Wam o kilku takich wybranych właśnie metodach, z czego będzie jedna taka najważniejsza, o której wszyscy powinni wiedzieć, jeżeli się biorą za AI w grach, które powinniśmy znać. I tam jeszcze rzucę kilka haseł, jakie inne jeszcze mają podejścia. Jak ktoś będzie zainteresowany, to można już samemu sobie to sprawdzić. Dobra, ale wyjdźmy na początek od tego, czym w ogóle to AI jest. Jakby na tym się trzeba najpierw zastanowić. Dla mnie to jest interaktywny system ożywiający świat gry, tak? Czyli interaktywny to znaczy, że taki, z którym gracz wchodzi w interakcję, tak? Czyli jeżeli puścimy ludzika, który łazi w kółko z animacją jakąś, to jeszcze nie jest AI, bo tam nie ma żadnych decyzji, ten ludzik w żaden sposób nie reaguje, mimo tego, że się rusza, tak? Czyli AI to jest taki system, który jakoś tam działa i reaguje na to, co się dzieje w świecie gry w wyniku z reguły właśnie działań gracza albo też innego systemu AI, tak? Bo możemy kilka systemów AI w grze odpalić, nie wiem, mam grę RTS, których mamy 5 graczy, z czego jeden jest żywy, tak? Jest to gracz komputerowy i na przykład 4 przeciwników, czy tak, jeden jest żywy, a 4 na przykład jest komputerowych. Więc te reakcje mogą być też między systemami AI. W takim systemie wyróżniamy coś takiego jak agent AI, to jest taki najmniejszy klocek w tym systemie, najmniejszy obiekt czy postać, która w miarę samodzielny sposób podejmuje decyzje i jakoś tam działa w tym świecie. Więc to w zależności od gry to może być na przykład jedna postać. Nie wiem, w takim Wiedźminie to byłby potwór na przykład, albo przeciwnik, z którym walczymy, ludzki. W RTS-ie to może być pojedyncza jednostka, albo na przykład cały oddział wojska. To już zależy od gry, na jakim poziomie skomplikowania operujemy. Więc taki agent jeden to jest jedna jednostka, która podejmuje jakieś tam działanie. I agent na podstawie swojego stanu oraz stanu świata podejmuje działanie, tak jak powiedziałem. Czyli wiedząc, co się z nami dzieje, co się dzieje wokół nas, robimy jakąś akcję. I teraz ważna rzecz jest taka, że nie ma dobrego jednego rozwiązania na AI, i o tym właśnie teraz opowiem też. AI zwykle robimy system konkretny, składamy pod konkretną grę. Musimy się zastanowić, co ta gra, jak ona działa, jak to powinno działać dla gracza, jakie budzić wyzwania i musimy wtedy poszukać dobrego rozwiązania. Nie ma jednego wyjścia na wszystko. Więc my zawsze musimy mieszać często te rozwiązania, kilka różnych technik, kilka różnych jakichś tam narzędzi i znaleźć coś, co najbardziej pasuje do naszej gry. Dlatego właśnie nad tymi wszystkimi rzeczami musimy się zastanowić na samym początku. Jakby to samo jeszcze przedstawić schematycznie, no to mamy właśnie ten system AI, do którego wchodzą dwie rzeczy, czyli bodźce i stan agenta. I właśnie na tym etapie powinniśmy się zastanowić na samym początku, jakie te bodźce i jakie stan agenta wyróżniamy w naszej konkretnej grze. Bo każda gra jest inna, każda gra będzie miała inne tutaj przykłady. Więc bodziec to może być na przykład zauważenie przeciwnika, usłyszenie wołania o wsparcie, otrzymanie obrażeń. To bardzo główne przykłady właśnie z This War of Mine, jakie mieliśmy. Stan agenta to może być na przykład poziom zdrowia aktualny, ilość zasobów w grze RTS, czy z reguły jest jeszcze, mam taki stan jak aktualny cel do wykonania, bo każdy agent ma swój cel, który musi wykonać. W najprostszym przypadku to jest zabić gracza, tak? Ale to może być równie dobrze ochrona jakiegoś budynku, zdobycie zasobu, skraftowania jakiegoś przedmiotu, to może być, to mogą być bardzo różne rzeczy. Więc znowu, to zależy od gry i zależy od tego, co ten ludzik ma, co ten agent konkretnie ma robić w danej chwili. Więc cel to też jest jakby stan agenta, więc mamy ileś tam tych parametrów stanu i na podstawie tych dwóch rzeczy system za pomocą jakichś reguł, o których właśnie będziemy zaraz mówić, powinien wyprodukować akcję, czyli mówić, no dobra, ze mną się dzieje to i to, mam taki cel do wykonania, więc podejmę taką akcję. I znowu akcja to jest coś, co musimy zdefiniować dla naszej gry. To może być włączenie animacji, to może być oddanie strzału w grze, w której strzelamy, to może być rozpoczęcie ruchu, przemieszczenie oddziału w grze RTS, czyli znowu to jest gama jakichś tam rzeczy, które są w grze dostępne. I to kolejna bardzo ważna rzecz, że agent powinien mieć do dyspozycji te same jakby akcje, które ma gracz. Tu nie możemy za bardzo oszukiwać, czy AI może oszukiwać, ale nie powinno nigdy robić rzeczy, których gracz nie jest w stanie nigdy zrobić. Czyli przykładowo, jak mamy, nie wiem, grę wyścigową, to AI nie powinno być w stanie zrobić na przykład manewru, który jest niemożliwy w modelu jazdy gracza, tak? Bo wtedy gracz, jeżeli to zauważy, to będzie czuł się oszukany i to już jest niedobre. Więc jeżeli na przykład my możemy włączyć animację jako gracz, tak, swojej postaci, nie wiem, oddać strzał, zaatakować, zebrać przedmiot, no to AI powinno móc robić te same rzeczy i raczej nie więcej rzeczy. Jeżeli AI robi coś, czego gracz nie widzi akurat i nie jest w stanie wydedukować, co tam się stało, to możemy oszukiwać, tak? Więc często AI jest wszechwiedzące, wie na przykład o wszystkim, nie musimy sprawdzać, czy coś widzi. Nie wiem, możemy, nie wiem, wymyślić, że nie wiem, AI przechodzi przez ścianę czasami albo coś takiego, jakaś postać, ale pod warunkiem, że gracz tego nigdy nie zobaczy, nie wydedukuje, bo wtedy będzie źle, bo gracz będzie się czuł oszukany i wtedy, no, raczej gra się wtedy ludziom nie podoba. Więc musimy tutaj dosyć uczciwie do tego podejść. No i tak jak mówię, zidentyfikować wszystkie bodźce, stany agenta i akcje, które mamy i zastanowić się wtedy, jak możemy na podstawie tych bodźców i stanów produkować akcje. Znaczy podejmować decyzję, jakie akcje musimy podejmować. Okej, więc wiemy, co to jest AI. Teraz pomyślmy, kiedy AI jest dobre, bo o tym, jakby to jest nasz cel, żeby zrobić dobre AI dla naszej konkretnej gry. I mamy tutaj dwie perspektywy, perspektywę gracza i dewelopera. I obie są bardzo ważne dla nas, jako deweloperów. Więc przede wszystkim dla gracza, jak to wygląda. To musi być AI, które wspiera gameplay, a w szczególności tworzy wyzwanie. I tu od razu dodam, że dobre AI nie musi być mądre i nawet nie powinno być zbyt mądre, bo jeżeli wyobrazimy sobie na przykład idealne AI, które gra idealnie, podejmuje świetne decyzje, no to ono będzie niemożliwe do pokonania, jeżeli gra jest uczciwa, tak? Bo w grze real-time'owej komputer jest w stanie, nie wiem, bardzo szybko podejmować decyzje, dużo szybciej od człowieka. My musimy klikać, tak, stukać na klawiaturze, ruszać padem i to zajmuje czas. Nie myślimy w bardzo krótkim czasie, więc tu AI by nas pobiło idealne. W grze turowej, no to też. AI, jeżeli podejmie idealny ruch, no to jeżeli my nie będziemy grać idealnie, to coś przegramy. Jeżeli gra jest uczciwa. Więc AI nie może być idealne. Zresztą nie da się zrobić idealnego AI prawdopodobnie. Pewnie się nie da. Nie powinno być też zbyt mądre, bo będzie za trudne, więc powinno tworzyć odpowiednie wyzwanie i wspierać gameplay, tak? Czyli na różnych etapach gry powinno być tak mądre, żeby gracz miał wyzwanie, żeby było dla niego, nie wiem, trudno, ale nie zbyt trudno, bo jak jest zbyt trudno, no to się gracz odbija od gry i przestaje grać. Więc my na przykład zrobiliśmy to w Crusher Enemies, że zrobiliśmy takie AI, jakie najlepsze potrafiliśmy i ono oczywiście było za dobre, bo jeżeli startowaliśmy na planszy, gdzie i gracz, i AI ma te same zasoby i tak plansza jest symetryczna, na przykład te same są reguły, ale gracz jest świeży, dopiero zaczął grać w grę, no to przegra, bo nie zna reguł i będzie przegrywał, zajmie mu to wiele godzin, wiele prób i się najprawdopodobniej podda bardzo szybko, bo go zdenerwuje, bo jest za trudne. Więc zrobiliśmy AI najlepsze, jakie się dało i potem ogłupialiśmy je i na początku gry było trochę głupsze. Wyłączyliśmy pewne specjalne techniki, jakieś tam specjalne taktyki, grało bardzo schematycznie, potem było coraz lepsze i dopiero pod koniec, no, na ostatnich planszach miało wszystkie swoje jakby taktyki i triki, jakie tam udało nam się zaimplementować i w ten sposób to był jeden z takich naszych sposobów właśnie, jak zmieniać tą krzywą trudności, tak? I na początku AI nie było takie mądre, dopiero potem się robiło coraz mądrzejsze i mądrzejsze. Jeszcze fajny efekt tego był taki, że czasem gracz miał wrażenie, że to AI go zaskakuje, tak? To, że on zagrał pierwsze 10 leveli, to nie znaczy, że kolejne 50 będzie tak samo to AI rozgrywało. Więc jeżeli się włącza kolejne jakby mechanizmy, to mamy wrażenie, że to AI się rozwija i coraz nas może zaskoczyć. Obok jakby dodawania nowych mechanik w grze. Więc to fajnie zadziała. Więc tak, AI nie musi być zbyt mądre, nie powinno być zbyt mądre, powinno być takie, żeby tworzyć dobre wyzwanie I, no i nie możemy też przesadzić w drugą stronę, bo będzie zbyt głupio, to oczywiście też będzie źle, bo też nie stworzy wyzwania, będzie za proste. Więc musi być wyzwanie odpowiednie. I tu często się na taki problem trafiamy, czy schematyczne AI jest dobre, takie, że gracz może jakby znaleźć schemat, wokół którego AI działa, bo takie schematy czasem da się znaleźć. Więc jeżeli ten schemat nie jest zbyt prosty, a nadal jest i gracz go odkryje, to wcale nie jest problem, bo jednak jak schemat jest dobrze ukryty i nie wiem, gracz dopiero po nie wiem, 10 godzinach odkrywa, że okej, okay, jeżeli zrobię to, to i to, to AI się zachowa w taki i taki sposób, to nie jest to problem, to jest fajne, bo gracz się z reguły wtedy cieszy, że to odkrył. I tam, nie wiem, pisze na forum, na Steamie, słuchajcie, ja zrobiłem tak, że jak zrobię to, to i to, to AI robi jakiś tam błąd, tak? Tam się ludzie pośmieją i to całkiem dobrze działa. Więc jak nawet są jakieś schematy i czasem gracz go odkryje, to naprawdę nie jest problem, więc się musimy przed tym jakoś strasznie chronić. Byle to nie byłoby zbyt mądre, zbyt głupie, zbyt proste. Okej, okay. No czyli najważniejszy jakby wniosek stąd, że musimy tworzyć dobre wyzwanie i AI powinno być dobre na odpowiedni moment gry. Nie za trudne, nie za łatwe do walki. Dobra, druga jakby perspektywa. Jakie AI jest dobre dla nas, dla deweloperów? To jest też bardzo ważny punkt, jeżeli AI jest dużym jakby elementem naszej gry, który musimy rozważyć od razu. No to oczywiście takie AI, które wspiera gameplay, czyli spełnia wszystkie te wymagania dla gracza, ale dla nas przede wszystkim też. Konfigurowalne, czyli takie, które możemy sobie przekonfigurować, łatwo zmieniać parametry. I nie było tak, że nie wiem, zawsze jak chcemy coś zmienić, to musimy przepisywać kod gry, bo to wtedy nie za bardzo działa i kosztuje nas dużo czasu. Przewidywalne dla dewelopera, to znaczy, że jeżeli sobie siada designer AI i wymyśla sobie, ok, mam jakiś schemat działania na przykład żołnierza, to był świetny przykład, to jest War of Mine. Myślę przykład, żołnierza, który robi jakieś tam akcje, jeżeli widzi gracza, zastrasza go albo atakuje, ale na przykład designer wymyślił sobie, że w konkretnym pomieszczeniu to ten żołnierz musi zrobić coś innego. Musi na przykład zawołać konkretny tekst albo, nie wiem, zawołać pomoc, czyli zachować się trochę inaczej niż z reguły mamy schemat działania tego żołnierza. Więc z jednej strony to AI powinno być tak konfigurowane, żeby dało się to zdefiniować, a z drugiej ta definicja musi pozwalać właśnie na takie ustalenie, że jak mamy konkretne warunki i chcemy wymusić, żeby była konkretna reakcja, to musi być możliwe. I to wcale nie jest takie oczywiste, bo nie każdy system na to pozwala. Więc jak designer zaprojektuje, że właśnie przy konkretnych sytuacjach ma się zachować zawsze w konkretny sposób to nasze AI, no to czegoś takiego szukamy, tak? Żebyśmy mieli taką możliwość, bo AI z reguły nie powinno być nieprzewidywalne dla dewelopera. Dla gracza czasem może być, czasem powinno być, dla dewelopera nigdy tak naprawdę. Jak my sobie wymyślimy, że coś tam ma działać jakoś tam, to tak powinno działać, bo inaczej będą sytuacje, których my nie przewidzimy i AI będzie robiło bardzo głupie rzeczy. To się zdarza, więc musimy na to uważać i o tym pamiętać, żeby taki mieć system, który pozwala tworzyć jakby zachowania w sposób przewidywalny dla dewelopera. Reuzowalne. Nie mam dobrego odpowiednika polskiego słowa na to, dlatego tak napisałem. Czyli możemy je wielokrotnie używać, tak? I to w kilku aspektach, no na przykład znowu z This War of Mine, że jak stworzyliśmy zachowanie dla na przykład jednej postaci, to chcemy je łatwo zaaplikować dla wielu postaci, które mogą się troszeczkę od siebie różnić, czyli to jest też związane z konfigurowalnością, ale reuzowalne, czyli nie wiem, tworzymy zachowanie, nie wiem, strzelania z jakiejś broni albo zachowanie gonienia przeciwnika, tak robimy takie zachowanie dla żołnierza, to chcemy je łatwo użyć, nie wiem, dla człowieka, który nie jest żołnierzem, dla jakiegoś młodego człowieka, dla, nie wiem, dla dziadka, i żeby każdy z nich mógł działać z tym. Także nie robimy tego bardzo tak per postać, tylko możemy tego używać w wielu postaciach takich zachowań. Więc to jest kolejna rzecz, która powinna być możliwa w takim systemie. I jeszcze AI powinien być skalowalny, system AI powinien być skalowalny i to w dwie strony, wszerz i wzwyż, czyli jak zrobimy, nie wiem, ludzika, który ma 10 różnych zachowań, to dodanie 11 zachowania powinno być równie proste, nie powinno bardzo się komplikować. I w drugą stronę, jak zaimplementujemy sobie zachowanie jednego ludzika, to odpalenie 10 ludzików na scenie powinno nam zabić wydajności gry. Więc to kolejna rzecz, o której musimy też pamiętać. Więc to są takie 4-5 właściwie punktów, który czyni taki system AI dobry dla danej gry. No i znowuż, tak jak mówiłem, nie ma jednego dobrego rozwiązania, nigdy niestety, ale z drugiej strony to jest fajne, bo to jest zawsze wyzwanie, żeby coś wymyślić do naszej konkretnej gry. Więc teraz przelecę przez takie 4 właśnie różne rozwiązania, których my dużo stosowaliśmy i sprawdziliśmy, gdzie są plusy, gdzie są minusy każdego z nich i o tym Wam opowiem. Dobra, więc pierwsza rzecz, jakby najbardziej oczywista chyba, która zawsze przychodzi na początku do głowy, to skryptowane AI, gdzie piszemy po prostu prosty kod w C++, czy w jakimś języku skryptowym, w czymkolwiek akurat mamy dostępne w naszym silniku. Proste skrypty. Jeżeli coś się wydarzyło, to zrób coś tam, tak? Jeżeli widzę przeciwnika, to strzelam. Jeżeli HP spadło poniżej 10, to uciekam i tak dalej. Takie proste skrypty. Programowanie zdarzeniowe, tak? Że jeżeli mamy zdarzenie jakieś, właśnie na przykład zauważenie przeciwnika, to reakcja strzał. Możemy po prostu taki system eventowy sobie napisać i to będzie działało. Ma to swoje właśnie duże zalety. Przede wszystkim jest łatwo customizowalne, bo możemy pisać rzeczywiście bardzo konkretne rzeczy i na to mieć bardzo konkretne reakcje, więc tutaj jest ten spełniony to wymaganie, że możemy łatwo to sobie konfigurować, customizować i dowolną rzecz sobie zrobić, bo nie każdy system jest taki wygodny. Problem jest taki, że musimy jednak wszystko tu przewidzieć wtedy i bardzo trudno o emergencję. Emergentny system to taki, w którym jak zdefiniujemy proste reguły, to cały system zaczyna działać, przynajmniej sprawdzać wrażenie dużo bardziej skomplikowanego, tak? Czyli z prostych reguł powstaje nam dużo bardziej złożona jakby symulacja i reakcja, więc bardzo trudno o coś takiego, bo musimy rzeczywiście wszystko przewidzieć w tym skrypcie. Więc takie AI skryptowane z reguły trochę ciężko zrobić takie, żeby się adaptowało do tego, co się dzieje w grze i dramatycznie się komplikuje wraz z rozbudową. I my tego użyliśmy, jak robiliśmy prototyp Crash Your Enemies, z kilku powodów to użyliśmy. Przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy czasu na nic lepszego, bo robiliśmy ten prototyp po godzinach, pracując gdzieś indziej na czymś innym, więc nie mogliśmy sobie tutaj pozwolić na spędzenie kilku miesięcy nad definiowaniem jakiegoś wyrafinowanego rozwiązania. Więc pomyśleliśmy, no dobra, to zaskryptujemy sobie szybko takie zachowania i w praktyce to było tak, że nawet nie ja, jestem programistą, tak, tylko kolega, który był designerem, w ogóle siedział sobie, pisał prościutkie skrypty, bo nam podstawę programowania znał. I na każdą planszę napisał oddzielny skrypt. No dobra, w tej planszy, jeżeli mamy powyżej 20 ludzików w jakimś tam miejscu, to wysyłamy ich do ataku. Jeżeli przeciwnik się zbliża, to wyślij innych ludzików gdzieś tam albo ucieknij. Więc takie bardzo proste reguły. I to działało, tak? To się dało bardzo szybko zrobić. Bardzo łatwo się dało to jakby sprototypować i obejrzeć i zagrać to. I jakoś podstawowe tutaj zadanie spełniało. No właśnie problem był taki, że bardzo łatwo było ten schemat odkryć jako gracz i AI zwykle nie reagowało na jakieś tam próby obejścia tego schematu. Więc to się na pewno nie nadawało do finalnej gry. Ale plus był taki, że zrobiliśmy to bardzo szybko, bardzo tanio, bez jakichś tam skomplikowanych systemów, nawet bez programisty. Można było proste skrypty zadziałać, więc nawet te prototypowania to było idealne. Albo robiliśmy też prototyp gry, która później była prototypem This War of Mine jeszcze w bitach, gdzie musiało być bardzo proste, gdzie tam były decyzje po prostu do podjęcia typu mam ludzika i muszę podjąć decyzję, do którego pomieszczenia ma pójść, tylko tyle. Więc tu nie trzeba było pisać jakiegoś tam konkretnego dużego systemu, wystarczyło właśnie takie proste skrypty, gdzie liczyliśmy sobie jakieś tam wartości i wyznaczaliśmy miejsce, do którego ma iść, pomieszczenie. Więc też taki skrypt mógł wystarczyć. I te skryptowane AI w finalnej grze też wykorzystaliśmy w jednym miejscu, też w Crash Your Enemies, tylko w trochę inny sposób, o tym jeszcze później opowiem. Więc ogólnie, takie podejście jest spoko, ale do bardzo małych gier, do bardzo prostego AI albo do prototypowania, bo inaczej się nie nadaje, nie da się na tym złożyć niczego dużego. Znaczy da się, tylko to jest strasznie niedużo roboty i to jest trudne, więc nie polecam. Ale nadal się w pewnych zastosowaniach sprawdza i o tym jeszcze opowiem później. Druga sprawa, maszyna stanów, coś co mam nadzieję, że jest ogólnie, nie w kontekście ja, tylko ogólnie znana dla każdego. Z angielskiego finite state machine, więc tam nie wiem, na studiach wszyscy pewnie to mieli. Na studiach tam informatycznych, matematycznych. Albo jak się pracuje, nie wiem, z engine'em, to nie wiem, mamy maszynę stanów animacji na przykład, tak? Więc to jest coś takiego prostego, prosty koncept i to fajnie działa w AI. Wtedy się umawiamy, że agent w danej chwili jest zawsze w jednym konkretnym stanie. Na przykład w walce, ucieczce, w poszukiwaniu, nie znowu, te stany musimy zidentyfikować dla naszej konkretnej gry. I taki stan to jest konkretne działanie, tak? Czyli jak mamy walkę, no to jest na przykład wyprowadzanie ciosu co jakiś czas albo strzelenie z broni. Ucieczka to jest po prostu wykonywanie ruchu, animacji ruchu i przemieszczanie postaci w jakimś tam kierunku. Poszukiwanie czy przeszukiwanie to jest po prostu przechodzenie od jednego pomieszczenia do drugiego w jakiejś tam pętli. Więc to są takie konkretne zachowania, konkretne działania. I umawiamy się, że w wyniku konkretnych jakichś warunków możemy przejść z jednego stanu do drugiego. Przykładowo, z walki możemy przejść do ucieczki, jeżeli nam spadnie HP. Czyli mamy różne zachowania, mamy przejścia pomiędzy nimi. I to jest o tyle fajne, jak podejdziemy sobie do takiego AI jako do maszyny stanów, że możemy to przede wszystkim przedstawić graficznie. Tak? Możemy mieć nawet do tego edytor, w naszym engine, czy to jest Unity, Unreal, czy nasz własny engine, możemy to łatwo sobie zrobić i sobie to wizualizować, łatwo się sobie też debuguje, bo możemy sobie podświetlać na przykład, w którym stanie jesteśmy w danej chwili. No i to jest wszystko proste wtedy, tak? Proste, ładne, wizualne, możemy to łatwo też projektować. Więc rozważmy sobie taką prostą maszynę stanów. Mamy na przykład postać, która ma cztery stany: bezczynność, podążanie za przeciwnikiem, walka i ucieczka. No i teraz tak, podefiniowaliśmy sobie też przejścia, więc umawiamy się na przykład, że z bezczynności do podążania za przeciwnikiem przechodzimy, jeżeli przeciwnika zauważymy. Z podążania za przeciwnikiem możemy wrócić do bezczynności, jeżeli na przykład zgubiliśmy przeciwnika ze wzroku i nie wiem, minęło 10 sekund i go nadal nie zauważyliśmy. Z podążania do walki przechodzimy, jeżeli jesteśmy w zasięgu na przykład wyprowadzenia ciosu. Umówmy się, że to jest walka wręcz. Z walki do podążania z powrotem wracamy, jeżeli przeciwnik wyszedł z zasięgu walki. Także takie proste rzeczy. Tak? Do ucieczki wchodzimy z dwóch stanów, jeżeli na przykład spadło nam HP poniżej jakiegoś tam poziomu, a z ucieczki z powrotem do bezczynności, jeżeli się wyleczyliśmy albo czujemy się bezpiecznie w jakimś tam pomieszczeniu, na przykład spędziliśmy jakąś określoną ilość czasu, tak? Także takie bardzo proste połączenia możemy sobie podefiniować. Każde połączenie to może być prosty skrypt, za tym może stać prosty skrypt, który sprawdza po prostu warunki i mówi, czy to połączenie działa, czy nie. I wtedy przechodzimy z jednego zachowania do drugiego. Każdy z tych stanów też może być prosty skrypt, który po prostu w pętli robi to zachowanie, które powinien. Więc nawet designer czy programista może przygotować takie skrypty, ktoś może to potem wyklikać w edytorze, te połączenia, parametry powpisywać, więc mamy tutaj większość tych naszych postulatów spełnione i to fajnie działa. Ale to nie jest rozwiązanie idealne, bo właśnie nie wszystko tu zadziała dobrze, ponieważ maszyny stanów mają największą wadę taką, że jak rosną, z ich rozmiarem bardzo się komplikują. Więc wyobraźmy sobie, że dodajemy na przykład piąty stan do tych czterech, na przykład walkę dystansową, która powiedzmy działa jakoś inaczej, bo strzelamy z broni, tam może jakoś inny kod musi zadziałać, inne jest to zachowanie. Więc okej, piszemy sobie ten skrypt, to jest oczywiste, to musimy zrobić, to jest proste. Ale teraz musimy się zastanowić, jak ten piąty stan dołączy do tych czterech, tak? Więc musimy przeanalizować wszystkie cztery poprzednie stany i pomyśleć, czy możemy z tych stanów przejść do tego piątego i pod jakimi warunkami. Czy z bezczynności, czy z podążania możemy, czy z walki wręcz, czy z ucieczki. I w drugą stronę, czy z tego nowego stanu możemy przejść do któregokolwiek z tych istniejących. Więc okej, cztery stany, dodajmy piąty, to jest przeanalizowanie powiedzmy 10 różnych kombinacji, to jest spoko. To jeszcze możemy ogarnąć, tylko co jeżeli z tych stanów jest 100 i dodajemy 101, tak? I wtedy musimy, dodając 101 stan, zastanowić się, jak te poprzednie 100 wpływa na ten nowy i czy z tego nowego możemy przejść do 100 wcześniej zdefiniowanych stanów. I to jest już strasznie dużo roboty i w tym się bardzo łatwo pogubić. Co gorsza, może być jeszcze bardziej się komplikować, bo na przykład dodanie nowego stanu może sprawić, że powinniśmy usunąć jakieś połączenia wcześniej istniejące pomiędzy starymi stanami. I tu należało pewnie sobie zadać pytanie, czy 100 stanów to jest dużo, czy się często to zdarza. To nie jest dużo, bo właśnie znowu, This War of Mine przykład jest dobrym przykładem tutaj, gdzie tych stanów było co najmniej 100, może 200. Tego było strasznie dużo, bo chcieliśmy jednak tych zachowań mieć wiele różnych. Właśnie były różne rodzaje walki, było zastraszanie, rozbrajanie, nie wiem, handlowanie, walka wręcz, walka dystansowa, szukanie zasłon, chowanie za zasłonami. Nie wiem, wzywanie pomocy, reakcja na wezwanie pomocy. Także to są takie proste rzeczy, ale jak chcemy mieć jednak złożony system walki i żeby ci przeciwnicy się zachowywali fajnie, to tego jest dużo. I to jest tylko walka. Na razie powiedziałem o walce, bo jeszcze mamy właśnie wiele innych tych zachowań, tak? Jakieś ucieczki, jak właśnie handel, różne zachowania bezczynne, jakieś rozmowy, podążania, trading, crafting, zbieranie przedmiotów po planszy, bo AI takie rzeczy też może robić. Tego się bardzo dużo nam tu wtedy mnoży, więc 100 stanów to wcale nie jest dużo przy złożonej symulacji na przykład człowieka. Więc w This War of Mine coś takiego by totalnie nie wyszło i mielibyśmy katastrofę i na szczęście tego nie zrobiliśmy. Ale jeżeli mamy stanów 10, 15, to jest jak najbardziej dobre rozwiązanie i to nam fajnie zadziała, bo jest proste, oczywiste i no i to jest szybkie też, tak? Więc jak najbardziej można tych maszyn stanów używać. No dobra, tylko właśnie jak zrobić w takim razie przy This War of Mine, to jeżeli mamy tyle stanów i maszyny stanów są fajne, ale się sobie nie radzą z tymi dużymi jakby złożonościami, to mamy kolejną jakby rzecz, kolejne narzędzie, drzewa behawioralne, czyli behavior trees z angielskiego. I to jest coś, o czym opowiem najwięcej, bo to jest chyba rozwiązanie, które jest najczęściej używane w grach rzeczywiście, szczególnie tam, gdzie symulujemy pojedyncze postacie. Wszystkie prawie duże gry z tego korzystają, tak? Wiedźmin to ma, nie wiem, gry Flying Wild Hogów to mają, This War of Mine to miało, nie wiem, Halo to miało. No, Masa gier, naprawdę. To jest chyba najbardziej popularna metoda robienia AI, więc to wydaje mi się, że każdy powinien znać. To się nie nadaje do wszystkiego, tak? Nie rozwiążemy każdego problemu drzewami i często drzewa trzeba pomieszać z innymi też technikami, ale jako taka baza większość problemów nam załatwi, więc warto, to trzeba znać, tak? I z tego warto korzystać. Też szczególnie, że każdy edytor chyba teraz, każdy engine gier drzewa behawioralne ma. Unity akurat nie ma, ale są pluginy do tego, które też nam to załatwiają. No dobra. Więc czym się różni takie drzewo od maszyny stanu? Bo to jest trochę podobne, ale jednak działa trochę inaczej. Trzeba myślenie trochę zmienić. Tutaj mamy także wierzchołek. Mam nadzieję, że każdy wie, jak drzewo wygląda, tak? Tylko w sensie struktury danych. Mamy wierzchołki, są połączone krawędziami. Mają strukturę właśnie drzewiasto, cały ten mechanizm nasz. I więc jeden wierzchołek to jest złożone zachowanie agenta. Czyli trochę podobnie jak w maszynie stanu, gdzie jeden właśnie stan to było zachowanie. I teraz tak, każdy wierzchołek wie, czy on sam się może wykonać. Czy jak mam na przykład wierzchołek walki, to on wie, czy może się wykonać, czy warunki jego uruchomienia są spełnione, czy nie. Tak? Albo czy mamy, nie wiem, wierzchołek ucieczki, to on wie, czy się może uruchomić, czy nie. Na przykład wtedy, kiedy mamy w ogóle gdzie uciekać, tak? Bo czasami może nie być gdzie. I gdy dany wierzchołek uruchamiamy, to on uruchamia swoje pierwsze dostępne dziecko. Pierwsze dziecko, które się potrafi uruchomić, tak? No i w ten sposób, jeżeli każdy wierzchołek wie, czy się może uruchomić i do tego, jak się uruchamia, to uruchamia swoje pierwsze możliwe do uruchomienia dziecko, to powstaje nam taka hierarchiczna, drzewiasta struktura decyzyjna. I z tego też od razu musimy jakby kolejny wniosek wyciągnąć, że wykonywana jest zawsze jedna gałąź. Są wyjątki, bo czasami możemy równolegle, a to jest już tam taki szczegół, więc zakładamy, że jedna tylko gałąź drzewa jest wykonywana. Więc żeby to się bardziej rozjaśniło, to znowu mam schemat. Bardzo podobny, powiedzmy sobie, rozważmy tutaj AI, jak przy tym maszynie stanów. Dobra, tu miałem akurat trzy stany, żeby było prościej. Mamy przeciwnika, który ma trzy wierzchołki, trzy różne złożone zachowania. Walkę, podążanie za przeciwnikiem i bezczynność. I teraz jak takie drzewo uruchamiamy, to tak jak mówiłem, każdy wierzchołek wie, czy się może uruchomić. Jeżeli się uruchamia, to uruchamia swoje pierwsze dziecko z lewej. Więc wierzchołek enemy, ten główny, czyli korzeń, załóżmy, że się zawsze uruchamia. Więc jak go odpalamy, to on odpala pierwsze dziecko z lewej, które się potrafi uruchomić. Więc odpytuje od lewej, odpytuje walkę, czy walka się może uruchomić. Walka stwierdza na przykład, że nie. No to okej, jak się walka nie może uruchomić, to uruchamia podążanie za przeciwnikiem. Jak podążanie powie, że nie, no to sprawdza bezczynność. Bezczynność, powiedzmy, że powiedziała tak, no to się uruchamia wtedy node bezczynności i on tam się kręci. Jak się skończy, to bezczynność się wyłącza, drzewo się zakańcza, bo to było ostatnie jakby... Znaczy nic tam pod spodem nie było, jeszcze pod spodem co będzie, zaraz pokażę. I okej, odpalamy drzewo od nowa. I znowu, wierzchołek każdy odpytuje swoje dzieci, więc teraz mamy tutaj bardzo prostą strukturę, więc enemy odpytuje walkę, podążanie za przeciwnikiem i załóżmy, że podążanie się tym razem zgodziło, że okej, mogę się odpalić, moje warunki są spełnione, więc włączamy. Wtedy jak to podążanie się zakończy, to znowu drzewo się kończy, bo uruchamiamy zawsze tylko jedno dziecko, pierwsze dziecko z lewej, które się zgodzi na uruchomienie, tak? Więc jak już podążanie się odpaliło, to bezczynność już się nie odpali. I tak w kółko, tak? Więc już mamy tutaj jakiś zalążek decyzyjności. To jeszcze jest nie wszystko, ale to jest taki podstawowy koncept. Czyli mówimy, że ten wierzchołek, w tym przypadku ten enemy, to jest selektor. Selektor właśnie uruchamia swoje pierwsze dziecko z lewej, które potrafi się uruchomić, tak? To jest tak jakby loop. Loop w sensie nie pętli po angielsku, tylko loop albo, tak? Czyli walka albo podążanie, albo bezczynność, w zależności od tego, co pierwsze się zgodzi na uruchomienie. Czyli ta kolejność ma znaczenie tutaj. Tak jakby po priorytetach możemy to poustawiać. Ale dobra, tak naprawdę drzewa nie wyglądają tak, bo to jest jakby proste i to nam nie rozwiązuje żadnego problemu jeszcze. Tak naprawdę nigdy nie ma takich grubych wierzchołków, które mają takie duże zachowania, typu bezczynność albo typu podążanie za przeciwnikiem czy walka, no bo każda z tych czynności to jest jakby ciąg mniejszych czynności, tak? Bezczynność to jest na przykład uruchomienie animacji, odczekanie jakiegoś czasu, wypowiedzenie tekstu i od nowa, tak? Walka to jest na przykład wystrzelenie, nie wiem, przeładowanie broni, potem odczekanie i znowu, tak? Więc to jest ileś tam takich atomowych rzeczy, więc to z reguły jest dużo bardziej złożone, te drzewa, tak? Dużo mają więcej poziomów, więc ten taki node, na przykład bezczynność, który pokazałem, to może być kolejny pośredni node, który robi coś innego. I tak jak ten node enemy to był selektor, który uruchamia pierwszy z lewej, to mamy jeszcze drugi rodzaj. Znaczy mamy tego rodzaju więcej, ale to jest teraz przykład z drugim rodzajem node'a. Sekwencja. To ja oznaczyłem to strzałką na dole. Sekwencja działa troszeczkę inaczej. Ona nie uruchamia pierwszego dziecka, tylko uruchamia wszystkie po kolei. Odpala pierwsze, potem drugie, potem trzecie, potem czwarte dziecko swoje. Czyli nie pierwsze od lewej koniec, które się zgodzi, tylko wszystkie po kolei. W ten sposób możemy właśnie tworzyć sekwencje. Więc to już jest bardziej życiowy przykład. Czyli taka bezczynność to nie jest node, który robi tą bezczynność, tylko on jest kolejnym pośrednim, gdzie niżej mamy już konkretne akcje dla gry. W tym przypadku napisałem wylosowanie punktu zainteresowania z jakimś parametrem, ruch do tego miejsca, później uruchomienie jakiejś losowej animacji z jakimiś parametrami, odczekanie. No i załóżmy, że ta sekwencja się skończy, więc skończył się cały node bezczynność, więc skończył się node enemy, więc drzewo się zakończyło, odpalamy od nowa. My zwykle jako programiści dostarczamy tylko takie nody, tak, takie akcje i potem designer mając do dyspozycji selektory i sekwencje i jeszcze parę innych, o których zaraz powiem, może sobie sam budować te struktury decyzyjne i już z tego, jak te nody są ze sobą złączone, wynika, co jest ważniejsze od czego i kiedy jaka rzecz może się odpalić. To teraz kwestia uruchamiania sprawdzania tych warunków, tak, bo nadal nie wyjaśniłem, jak te nody sprawdzają warunki, czy się mogły odpalić, więc no, każdy z tych akcji na pewno może to stwierdzać, na przykład wylosowanie punktu zainteresowania może powiedzieć, że się uruchamia wtedy, kiedy rzeczywiście, nie wiem, te punkty są dostępne, że da się do nich dojść. Ruch się może uruchomić tylko wtedy, kiedy rzeczywiście możemy wykonać ruch. Nie możemy wykonać ruchu, jeżeli na przykład nasz cel jest nieosiągalny, na przykład drzwi są zamknięte na klucz, albo nie wiem, albo jesteśmy postrzeleni, nie możemy się poruszać, tak? Animacja się nie może uruchomić, jeżeli jesteśmy w stanie, w którym nie możemy danej animacji właśnie odpalać, nie wiem. Zwykle nie możemy odpalać animacji, nie wiem, ziewania, jak zostaliśmy postrzeleni, czy coś takiego. To już zależy, jak to sobie w grze zdefiniujemy. Więc to są jakby te sprawdzenia warunków tych akcji na samym dole, ale pośrednio też możemy wcześniej, jakby wyżej w hierarchii sprawdzać warunki. Do tego zwykle służą dekoratory. O, nie w tą stronę. To sobie tutaj na przykład z tej walki możemy zobaczyć. Możemy dostarczać też właśnie nody, które nazywamy dekoratorami. Dekorator, bo on dekoruje jakby akcje, które są pod nim, tak? Czyli dodaje nowe warunki lub nowe jakieś cechy. Możemy sobie wyobrazić na przykład dekorator, który sprawdza, czy przeciwnik jest w zasięgu i jakiś parametr, tak? Czyli znowu, jeżeli designer ma do dyspozycji taki node, to on sobie go wstaje po prostu w odpowiednim miejscu drzewa i jeżeli ten node stwierdzi, że się może uruchomić, jeżeli ten warunek jest spełniony, no to uruchamy to, co jest pod nim, tak? Czyli pod takim node'em, który sprawdza, czy przeciwnik jest w zasięgu, możemy mieć sekwencję, która odpala w tym przypadku animację ciosu i później zadaje obrażenia, tak? To mogą być dwa oddzielne node'y, choć nie muszą. Także jak widzicie, taki system działa w ten sposób, że my definiujemy sobie te wszystkie, jakby te najniższego poziomu node'y, te konkretne akcje dla naszej gry, definiujemy różne dekoratory, które sprawdzają warunki, i potem sobie ktoś, kto designuje to AI, siada i z tych nodów składa całe drzewo. Tak? I z tego, że mamy selektory, mamy sekwencje, możemy podejmować dowolne decyzje i sobie to dowolnie komplikować. Więc tak, mamy właśnie sekwencje, selektory, akcje, czyli to są te nody na samym dole, które wykonują już konkretne rzeczy, i dekoratory, które dekorują nam dodatkowymi warunkami lub cechami to, co jest pod nimi. Więc porównanie do maszyny stanów to jest jakby odwrócenie troszeczkę myślenia, bo maszyna stanu właśnie miała ten problem, że jak dodajemy sobie nowy stan, to czyli nie, po prostu, nawet nie jak dodajemy, tylko po prostu patrzymy na maszynę stanów, to czy my przejdziemy z jednego zachowania do drugiego, to nie wynika z tego docelowego zachowania, tylko z aktualnego. Tak? Czyli każde zachowanie musi przewidzieć, gdzie ono może dalej, na jakie inne zachowania może się przełączyć. A to jest trochę właśnie bez sensu, bo jeżeli jestem na przykład w zachowaniu bezczynności, to dlaczego bezczynność ma podejmować decyzję, czy wchodzi do walki, a nie sama walka, tak? Więc w drzewie behawioralnym, przez to, że mamy te selektory i tak jakby to, co jest po lewej, jest ważniejsze, czyli mamy takie priorytety, to same nody, same te poddrzewa decydują, czy one się mogą uruchomić, a nie aktualnie wykonywane. Więc jakby one są bardziej odseparowane, te zachowania, i jest to po prostu dużo prostsze, tak? Wtedy tworzymy sobie takie poddrzewa, na przykład walka, bezczynność, czy podążanie za przeciwnikiem i tylko ustawiamy to w odpowiedniej kolejności i to już nam samo zadziała. Więc to jest dużo fajniejsze, więc się nie komplikuje tak z rozmiarem. Tylko właśnie, jest jeszcze kilka problemów, które są tutaj, a ich nie było w maszynie stanów i właśnie jak je rozwiązujemy. Więc mamy na przykład tą sytuację, tak? Mamy te trzy poddrzewa i załóżmy, że jesteśmy w trakcie bezczynności w połowie, tak? I co jeżeli teraz wyskakuje na nas przeciwnik i powinniśmy go zaatakować? No to w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, będziemy musieli czekać, aż skończymy animację, odczekamy tam jakiś czas w tym bezczynności, dopiero skończy się drzewo i przy nowym uruchomieniu się ta walka znowu sprawdzi, czy może wykonać i stwierdzi, ok, możemy się wykonać. Ale to może trwać dużo czasu, to jest bez sensu, tak? Nie wiem, stracimy 10 sekund, zanim nasz agent zareaguje. Więc żeby to rozwiązać, zwykle dodatkowo nie robimy ewaluacji tych warunków tylko wtedy, kiedy drzewo odpalamy od początku, tylko robimy to cały czas. Więc nawet jeżeli pod drzewo na przykład bezczynności jest w tym momencie uruchomione, to my sprawdzamy ciągle warunki uruchomienia tych drzew, które są bardziej na lewo w tym przeciwniku. I jeżeli na przykład drzewo walki powie, hej, mogę się uruchomić, moje warunki są spełnione, to selector enemy, mimo tego, że ma bezczynność uruchomioną, on ją przerwie i wtedy odpali walkę. Więc to jest coś takiego, nie zawsze tego używam, ale z reguły potrzebujemy i możemy właśnie jak najbardziej sobie taką funkcję włączać, tak? Taką reewaluację w czasie działania. Więc wtedy mamy reakcję, nawet jeżeli już jakieś zachowanie się wykonuje, możemy je zawsze przerwać i przeskoczyć do innego drzewa, które jest ważniejsze. Więc drzewa są podobne do maszyny stanów, tylko bardziej do hierarchicznej maszyny stanów, gdzie właśnie mamy takie grube stany na dużym poziomie, one się potem dzielą na mniejsze, a to jak między nimi przechodzimy wynika już ze stosowania konkretnych nodów i ustawiania tego w konkretnej kolejności, więc to działa bardzo fajnie. Nie wszystko na drzewach da się fajnie zrobić, czasami maszyna stanów jest trochę lepsza, to zaraz jeszcze podam przykład, ale ogólnie drzewa sobie świetnie radzą właśnie z rozmiarem. Możemy do tego też stworzyć edytor sobie, czy mieć edytor po prostu, jeżeli kupujemy, czy ściągamy gotowe rozwiązanie. W This War of Mine musieliśmy stworzyć swój własny, bo to był autorski engine, więc to jest zrzut ekranu akurat z rzeczywistego edytora. On wyglądał brzydko, ale działał na szczęście, więc mamy właśnie ten node, to jest akurat fragment drzewa walki, wydaje mi się, gdzie mamy właśnie te selektory, dekoratory, akcje. To jest jakiś tam malutki wycinek, tak? Z lewej mamy listę wszystkich dostępnych nodów, jakie chcemy. Możemy każdy z tych nodów sparametryzować, na przykład ustalić jakieś zasięgi, jakieś wartości, zależnie od tego, jaki ten node jest i co on robi. Więc my mieliśmy taki podział pracy, że programista, czyli ja akurat siedział i definiował te nody, że mamy taki node, taki i taki, a designer potem siedział i sobie to składał w edytorze. Składał, parametryzował, odpalał i sprawdzał, jak to działa. Fajna rzecz jest jeszcze taka, że dzięki temu, że to jest hierarchiczne, to możemy łatwo rozdzielać takie drzewa. Na przykład możemy sobie mieć pod drzewo walki, pod drzewo czegoś, trzymać każde w innym pliku, edytować je oddzielnie i potem dla danego ludzika tylko składać, wybierać, które pod drzewa chcemy odpalić i jakby zebrać je w duże drzewo, więc możemy łatwo tutaj sobie te zachowania mieszać, możemy edytować tylko fragmenty, możemy to sobie dzielić tą pracę pomiędzy kilka osób, co jest trudne przy maszynie stanów. Przy drzewie jest to bardzo proste, no bo to jest jakby drzewiasta hierarchia, więc możemy łatwo to sobie podzielić. Więc pytanie, do jakich my tu rozmiarów jeszcze doszliśmy. Ja już nie pamiętam konkretnych liczb, bo nam to jakiś człowiek liczył, który się tymi drzewami zajmował, ale najbardziej skomplikowane drzewo, które my złożyliśmy, to byli żołnierze, bo oni mieli wszystkie jakby zachowania związane z walką i wszystkie pozostałe też, tylko było bardzo dużo i to były dziesiątki tysięcy nodów na jedną postać, tak? Więc dziesiątki tysięcy takich klocków, jedna osoba to zrobiła, wprawdzie w półtora roku, ale się udało. Także wydaje mi się, że to nie jest akurat dużo. I się rzeczywiście te zachowania udało bardzo duże zbudować. Nie działało wszystko idealnie, tam są do dziś błędy jakieś tam oczywiście. Nie udało nam się wszystkiego idealnie tam ogarnąć, ale ogólne zachowanie jakby było fajne, było bardzo dużo reakcji, bardzo dużo właśnie tych poddrzew i jedna osoba właśnie te dziesiątki tysięcy nodów była w stanie ogarnąć samodzielnie. Przy maszynie stanów byłoby to niemożliwe. Więc to fajnie, naprawdę fajnie działa, można dowolnie skomplikowane rzeczy sobie takimi drzewami budować. Więc to bardzo polecam. Coś jeszcze miałem tu dodać. A, i jeszcze z tymi drzewami jest coś takiego fajnego, że z tymi reewaluacjami, jak mówiłem, możemy sprawdzać ciągle warunki wszystkich poddrzew. Jak tych poddrzew jest dużo, tych nodów jest bardzo dużo, to tych warunków, które musimy sprawdzać w każdej chwili, jest też bardzo dużo. Więc najprostsza taka optymalizacja, tu od razu mogę dodać, to jest po prostu robić to rzadko. Nie musimy tego robić non-stop. To ogólnie jest taka uwaga do AI. AI nie musi się aktualizować non-stop, możemy to aktualizować raz na sekundę, raz na dwie sekundy, czyli to jest rzadko, wtedy takie obliczenie zrobić. Bo nie potrzebujemy tego robić po prostu częściej. I to nawet modeluje nam taką naturalną jakby zdolność człowieka do pewnego opóźnienia. To, że ja zobaczę przeciwnika, to nie znaczy, że ja w tej samej sekundzie od razu wystrzelę. Zwykle muszę chwilę się zastanowić, jakoś zareagować. Więc jeżeli będziemy sprawdzać te warunki raz na sekundę, raz na dwie sekundy, to nie dość, że to nam bardzo, bardzo zoptymalizuje jakby działanie, bo będziemy bardzo rzadko liczyć te rzeczy, to dwa, jeszcze przypadkowo nam tak jakby za darmo daje opóźnienie, które jest naturalne dla człowieka. Więc okej, drzewa użyliśmy właśnie w Twomie, to fajnie zadziałało, więc to jest coś, co każdy powinien znać. Ale tak jak mówiłem, drzewa nie rozwiązują wszystkich problemów. Na przykład problemem jest użycie drzew w RTS-ie, Bo w RTS-ie podejmuję wiele różnych decyzji. I do niektórych akurat drzewo by się fajnie spisało. Na przykład zarządzania jakimiś całymi oddziałami, co one mają robić. Ale w momencie, gdy przychodzi decyzja, gdzie mają pójść, albo na przykład mamy, nie wiem, grę FPS, gdzie mamy oddział jednostek i musimy podjąć decyzję, które jednostki idą do którego pomieszczenia, żeby na przykład oflankować przeciwnika, no to w drzewie jest to ciężko zrobić. To się da zrobić, ale jest to trudne, więc potrzebujemy znowu nowego narzędzia, które możemy połączyć z drzewami albo z jakimś czymś innym. I my ten problem mieliśmy w Crush Your Enemies właśnie, żeby musieliśmy go jakoś rozwiązać, więc zastosowaliśmy znowu nową technikę, o której też Wam opowiem, która działa i w RTS-ach właśnie, i w FPS-ach, wszędzie, gdzie musimy podjąć decyzję, gdzie my chcemy iść. Gdzie wysłać ludziki, wysłać oddziały, wysłać wojsko, cokolwiek w naszej grze akurat nic nie. O, tu był screenshot, ale zniknął. Ach, to akurat może nie był to najważniejszy, na szczęście. Dobra, technika nazywa się Influence Mapping, mapa wpływów. I to jest coś, czego używamy właśnie do podejmowania decyzji, gdzie wysłać oddziały, wojsko, ludzi. W RTS-ie zwykle mamy właśnie te dwie decyzje do podjęcia, czyli to oraz zarządzanie zasobami. Zarządzanie zasobami akurat to jest osobny temat, więc tu się skupiłem na samym tym jakby decydowaniu, gdzie wysyłam ludziki. I to w Crashu fajnie wyszło. Więc tak, influence mapping. I to jest fajne, bo to jest strasznie proste, tak? Bardzo proste i bardzo szybko można to zaimplementować i ma fajne efekty. I można łączyć z behavior trees. Więc tak, to jest metoda wyznaczania obszarów, w które należy skierować swoje siły. No i w zależności od gry to mogą być różne rzeczy, tak? To może być właśnie wojsko, ludzie, cokolwiek. I takie wymaganie na początek to jest to, żeby świat był reprezentowany przez siatkę lub graf, tak? Także nie w każdej grze to jest z defaultu. Akurat w Crashu tak było, bo gra jest prosta i ona jest miniaturowy RTS i ma podział świata od razu na kratkę. Ale jeżeli tego nie mamy, to możemy to łatwo zrobić, po prostu sobie logicznie podzielić ten świat na grid jakiś. A w przypadku otwartego świata, a jeżeli na przykład mamy budynek i ta gra się toczy na przykład między pomieszczeniami, to tu się idealnie nadaje graf, gdzie każdy wierzchołek to jest po prostu inne pomieszczenie i korytarz to jest połączenie między dwoma wierzchołkami. Więc dobra, to jak to działa? Ustalamy, że każda jednostka, każda rzecz, którą będziemy zarządzać, czy inaczej, każda istotna rzecz, która jest na planszy, czy to może być jednostka, budynek, zasób, ma określony wpływ. I wpływ to jest po prostu liczba, możemy się umówić, że od 0 do 1, to jest jakaś wartość i obszar, gdzie ta wartość się jakby znajduje. Więc przykład z naszej gry. Jeżeli mamy jakichś tam chłopków, którzy nie wiem, rozmnażają się u nas tylko i zbierają zasoby, to załóżmy, że oni mają wpływ 0,2 i tylko w miejscu, w którym stoją. Jeżeli mamy żołnierzy, którzy mają miecze i są świetni w walce, to oni mają wpływ na przykład 1 w miejscu, w którym stoją, czyli dużo większy. Jeżeli mamy łuczników, to mają na przykład wpływ, nie wiem, 0,5 w miejscu, w którym stoją oraz 1 na wszystkich kratkach dookoła, tak? Także możemy w ten sposób też modelować, jak to zasięgowo działa. Więc każda jednostka ma swój wpływ, czyli obszar i wartość. Możemy sobie to dotwikować, czyli znowu budynek może mieć swoje wartości, jakieś zasoby, na przykład drewno czy złoto, zależy się od tego, co zbieramy w naszej grze. Może mieć jakąś wartość. I potem obliczamy mapę naszego wpływu i mapę wpływu przeciwnika. I to jest nic innego, jak tylko kratka jakby wartości, macierz, gdzie po prostu w przypadku naszego wpływu jedziemy po wszystkich kratkach czy po wszystkich wierzchołkach tego grafu i symulujemy wpływ wszystkich swoich rzeczy, które wpływają na daną kratkę, tak? Czyli jeżeli na przykład stoi, nie wiem, 10 chłopków na jednej kratce, no to sumuję ich wpływ na tej kratce i to jest wartość mojego wpływu w tym miejscu. Jadę po wszystkich kratkach. Drugą taką macierz obliczam dla przeciwnika i sumuję jego wszystkie wartości, dla jego jednostek, jego budynków, jego zasobów, czego on tam, cokolwiek on tam ma. I potem obliczamy z tego taką całościową mapę wpływu. Czyli mapa wpływu dla danej planszy to jest mapa naszego wpływu minus mapa wpływu przeciwnika. Czyli to jest bardzo prosta matematyka, to jest kolejna jakby macierz wartości. Tak może to wyglądać jako schemat. Załóżmy, że mamy jednostki, które mają duży wpływ obok siebie, gdzie stoją i trochę mniejszy, znaczy malejący wokół siebie. Załóżmy, że im bardziej pomarańczowe, pomarańczowy kolor, tak. Im bardziej pomarańczowy, tym bardziej dodatnia wartość, im bardziej niebieskie, tym bardziej ujemna. Czarny to jest zero. Czyli mapa wpływu dla prostego levelu, gdzie mamy dwie jednostki, tylko może wyglądać w ten sposób. Czyli tam, gdzie jest pomarańczowe, to my, tam, gdzie niebieskie, to przeciwnik, tam, gdzie jest czarny, to nikt nie ma jakby wpływu, nikt nie ma przewagi. W ten sposób możemy łatwo zobaczyć, gdzie kto ma przewagę. I teraz możemy zastosować właśnie najprostszy skrypt. My to zrobiliśmy właśnie na starcie. Mamy wojsko, na przykład, nie wiem, 10 ludzików, 10 żołnierzy, musimy zdecydować, gdzie ich wysłać. no to obliczamy wtedy, które pole, która kratka na planszy ma największą wagę. A waga to jest nic innego jak wpływ, znaczy wpływ z mapy wpływu w tym miejscu. Nie, w tym przypadku odwrotnie, przepraszam, ja napisałem mapa naszego wpływu minus mapa wpływu przeciwnika, to powinno być odwrotnie. Że tam, gdzie będzie... Tak, musimy wtedy odwrócić wpływ, bo dobra, zamieniłem tutaj znaki. Więc waga obszaru w takim momencie to jest wpływ, czyli różnica naszego wpływu, wpływu przeciwnika od naszego wpływu, żeby rosło tam wtedy, gdzie przeciwnik ma większy wpływ, większą siłę. I ten wpływ dzielimy przez koszt przemieszczenia na to miejsce, tak? Czyli koszt to jest długość ścieżki, może z uwzględnieniem jakichś tam kosztów podróży na danych kratkach, tak? Na przykład droga może mieć mniejszy koszt, nie, łąka większy, a bagno jeszcze większy, a niektóre mogą mieć w ogóle niemożliwe do przejścia miejsca. Więc waga obszaru to jest wpływ podzielony przez koszt przemieszczenia. I możemy napisać banalny skrypt, który po prostu wyszukuje dla danej jednostki atakującej pole, które ma największą wagę i tam wysyłamy ludzików. Także to jest strasznie proste i to, co ciekawe, już działa. Bo to się samo zaczyna balansować wtedy. Jeżeli mamy na przykład silnego przeciwnika daleko i jakieś słabe jego oddziały blisko, to automatycznie taki skrypt bardziej będzie preferował, żeby zaatakować te słabe oddziały blisko, bo one są blisko, tak, oczywiście, a dopiero później progresywnie iść i niszczyć te silniejsze oddziały dalej, tak. Więc mimo tego, że ten oddział blisko jest słaby, więc teoretycznie mały nam problem może zrobić, to go zniszczymy najpierw, bo jest blisko, tak? Więc teoretycznie może nam wyrządzić większe szkody, tak? Czyli mamy bardzo prostą, mega prostą regułę, która już działa prawie, sprawia wrażenie inteligentnej. Coś takiego napisaliśmy dosłownie, nie wiem, godzinę, dwie, włączamy grę i zaczyna działać. Jednostki zaczynają chodzić, atakować, zaczynają reagować na nasze rzeczy, na nasze ruchy, na ruch naszego wojska. I teraz jak sobie to dalej skomplikujemy, dodamy więcej jednostek, bardziej sprytne skrypty, które obsługują tę mapę wpływu, to zaczyna to działać coraz lepiej, coraz lepiej. Jak to prosto możemy rozwinąć? Możemy wprowadzić kolejne dwie mapy. Możemy to sobie kombinować dowolnie. My użyliśmy właśnie dwóch kolejnych map. Mapa napięcia, która nie jest różnicą wpływu, tylko jest sumą naszego wpływu i wpływu przeciwnika. Czyli im większa wartość w takim miejscu, tym większe są siły ogólnie w tym miejscu, tak? Czy to nasze, czy przeciwnika, jak będą i nasze przeciwnika, to będzie jeszcze większa wartość. I z tego możemy obliczyć kolejną mapę. Mapę wrażliwości, która jest różnicą tej mapy napięcia oraz wartości bezwzględnej z mapy wpływu. I tu mamy taką fajną właśnie informację, że im większa jest wartość na takiej mapie, tym większe wyrównane starcia tam się odbywają między nami a przeciwnikiem. Czyli jeżeli tam się nikt nie bije, albo małe oddziały tam się biją, albo są duże różnice między siłami, na przykład ogromny oddział miażdży, bardzo mały oddział, to tam wartości będą bardzo małe w tej mapie. Ale tam, gdzie na przykład walczy, nie wiem, 100 przeciwników przeciwko 100 po dwóch stronach, czyli są duże koszty walki, ale są wyrównane starcia, to wartość na tej mapie będzie bardzo duża. I jak z tego możemy skorzystać? Jeżeli wiemy, że tam odbywają duże walki, które są wyrównane, no to tracimy tam dużo jakby zasobów, więc ale łatwo przechylić jakby szale zwycięstwa na naszą stronę, bo są wyrównane dosyć. Więc możemy tam wysłać na przykład jednostkę leczącą, albo jednostkę boostującą, albo na przykład zbudować wieżę, która będzie strzelać, tak? To jest idealne miejsce do zrobienia czegoś takiego, żeby jakby zniszczyć tutaj największe siły wroga. I żebyśmy nie tracili swoich, bo są duże wyrównane walki, tak? Także to jest kolejna mapa, bardzo prosta. I znowu jakiś prosty skryptik do tego nam pozwala dodatkowo kolejną jakby tutaj taktykę dodać. Więc tak, my to zrobiliśmy tak, że mieliśmy różne skrypty dla różnych jednostek, czyli jakiś tam skrypt dla chłopków, dla żołnierzy, dla łuczników, no bo oni powinni iść dokładnie w miejscu, gdzie ten wpływ jest przeciwnika duży, tylko obok, bo jakby atakują na zewnątrz, znaczy dystansowo. Skrypt dla jednostek boostujących, dla healerów, które korzystały z mapy wrażliwości. Więc korzystając z wielu map i dodatkowych warunków możemy dowolną jakby strategię sobie rozpisać. Po prostu mamy informacje w postaci takiej mapy, różnych wartości i możemy sobie takie fajne strategie rozpisywać. Można wprowadzić jeszcze sporo dodatkowych modyfikacji, na przykład bezwładność, czyli że wpływ, na przykład jak zginie jednostka, to nie spada do zera momentalnie, tylko powoli, więc jeżeli na przykład odbywają się w jakimś miejscu walki, nie wiem, raz na pół minuty, a bezwładność będzie taka, że do zera spada w minutę, no to będziemy cały czas mieli informację, że tam się coś dzieje. Więc znowu to jest informacja taka, że okej, wyślijmy tam kogoś, żeby nas boostować, albo może zmienimy front, tak? czyli właśnie wprowadzenie bezwładności, albo propagację wpływu. Na przykład jak mamy graf, mamy pomieszczenia i nasze jednostki długo mają przewagę, czyli duży wpływ mają w jednym pomieszczeniu, to ten wpływ się może rozlewać na pozostałe pokoje, żeby jakby system wiedział od razu, że one tam są też chronione na przykład przez nasze jednostki, czy jednostki przeciwnika. Projektant może wprowadzić dodatkową mapę celu sam, tak? Czyli dosłownie podmalować tą planszę, czyli jak mamy, nie wiem, level, w którym musimy obronić budynek, a ja muszę bronić budynku, który będą atakować gracze, no to wystarczy, że po prostu na mapie wpływu tam dodamy na sztywno, nie wiem, plus 0,5 w tym miejscu i skrypty bez pisania żadnych tam special case'ów od razu będą wiedziały, ok, tu są wartości inne, więc mamy zawsze na przykład na sztywno wpisany wpływ przeciwnika, więc będziemy wysyłać tam swoje jednostki regularnie. Więc to też automatycznie zadziała, nie trzeba jakby bardzo dużo takich special case'ów w kodzie pisać. No i tak jak mówię, do obsługi mapy wystarczą proste skrypty. To mogą być drzewa behawioralne, to mogą być skrypty. My w Crashu użyliśmy skryptu, więc to jest połączenie z tą pierwszą techniką, o której mówiłem, czyli skryptowane AI. I w tym przypadku to bardzo fajnie działa. Więc u nas to wyglądało tak. Także świat był od razu podzielony już na kratkę, więc to było uproszczone. No ale to dowolny RTS, czy nawet jeżeli nie jest w kratkę, to możemy i tak przedstawić go jako kratka. Jakby logiczną reprezentację taką zrobić, to nie jest problem. I to fajnie zadziałało, czyli no to AI jest bardzo proste, te skrypty były bardzo proste, to nie było naprawdę dużo roboty, a działa to nieźle. Znowu, są problemy, tak, musimy wszystkie jakieś tam dziwne sytuacje czasem znaleźć, czasem da się znaleźć schemat, ale jeżeli chodzi o koszt, jaki nas kosztował, ile pracy włożyliśmy w to, jak mało pracy jakby w ten system, a jaki był wynik z tego, no to jak najbardziej to wyszło fajnie. To potem taki system piszemy, nie wiem, w tydzień, a potem już tylko tweakujemy to, tak, ustawiamy parametry, wymyślamy dodatkowe jakieś taktyki, zagrywki i sobie to dokładamy. Więc to jest bardzo łatwo zrobić i to fajnie działa. Przy dużej planszy, przy dużej grze to też powinno zadziałać bardzo podobnie. Dobra, to tyle o mapie wpływu. Więc to były takie cztery właśnie techniki, o których chciałem powiedzieć. Dosłownie tylko zaznaczę cztery ważne jeszcze hasła, których można też poczytać i których się czasem używa, czasem nie. W przypadku gier. Nie będę o nich mówił, bo raz, że nie mamy czasu, dwa, i nie robimy nigdy w praktyce, więc to bez sensu, żebym się na ich temat wypowiadał. Ale są, warto o tym wiedzieć. I tak, mamy planery, które działają trochę inaczej, bo z reguły to jest tak, że wtedy przy planerach dla każdej jednostki, dla każdego agenta definiujemy jakieś plany, które realizują jakieś cele, tak? I teraz na podstawie swojego stanu, tak jak wam pokazywałem na początku, system ten planerowy po prostu oblicza wagi dla różnych planów i wybiera ten, który jest jakby najlepszy, najważniejszy na daną chwilę i uruchamia ten plan. Czyli to jest troszeczkę inne podejście. BDI, czyli agenci Believe, Desire, Intention, to jest trochę podobna koncepcja, czyli każdy agent ma beliefs, czyli swoją wiedzę, desire, swoje potrzeby i intention, czyli to, co akurat wykonuje, to, co stara się wykonać. A tylko tu implementacyjnie się trochę różni, bo zwykle jest tak, że tu mamy proste reguły, na przykład reguły typu nasz cel to jest, nie wiem, pokonać przeciwnika i to jest tak, pokonać przeciwnika to jest użyć broni na nim, tak? I to jest tak, użyć broni to jest, nie wiem, posiadać broń i amunicję do niej, tak? A żeby mieć broń, to musimy ją zdobyć albo zbudować i tak dalej. Więc zwykle ten system operuje na takich właśnie regułach i układa sobie jakiś tam plan aktualnie wykonywany, żeby dotrzeć do tego celu. Mówię o tym dlatego, bo to jest całkiem ciekawa technika i mało używana w grach, bo jest trochę skomplikowana, więc jest jakby ciekawa z punktu widzenia naukowego. Jedyna gra, którą znam, która to wykorzystała w sposób z sukcesem, to jest Black and White. Tam się to udało rzeczywiście, więc można też sobie o tym poczytać. Wiem, że jacyś ludzie często sobie próbują, to też kiedyś robiłem tego podejścia, ale akurat mi nie wyszło, bo czasu mi zabrakło, ale to jest fajne coś do zbadania. Sieci neuronowe, czyli system, który możemy nauczyć zachowań i wiem, że sieci neuronowe na pewno się stosuje, ludzie stosują na przykład robiąc boty, nie wiem, do Quake'a na przykład, gdzie te boty się mogą rzeczywiście uczyć na to do prawdziwych graczy i to całkiem fajnie działa. Tylko to raczej nie jest coś, co działa tak, że to my designujemy zachowanie i mówimy, że AI zachowuje tak i tak i tak, tylko to jest właśnie system, który się bardziej uczy i sam wtedy próbuje to zrobić, więc to jakby to jest inne podejście, więc to niekoniecznie nam się uda to użyć, jeżeli chcemy stworzyć konkretne wyzwanie, ale jest to bardzo ciekawe. No i logika rozmyta, tak? Czyli to też jakby akademicka rzecz, a też się tego używa, gdzie nie operujemy tylko na prawdach i fałszach, tylko na wartościach pośrednich, tak? I wtedy te równania mogą się bardziej komplikować. Okej, dobra. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pytanie, czy są pytania? Tak.
W innych technikach nie wymienić heurystyk. Czy jest jakieś miejsce na to, czy to w ogóle się nie sprawdza w praktyce?
Nie powiedziałem o tym, bo nie używałem nigdy. Szczerze mówiąc, nie wiem po prostu.
Taką najprostszą jest ASTAR chociażby, gdzie musimy ocenić, czy to dojdzie.
Okej. ASTAR, tak. Znaczy, nie wpisałem o tym, bo to jest jakby narzędzie do rozwiązania konkretnego problemu, więc o tym nie wspomniałem, tak? Mi bardziej chodziło o takie systemy ogólne, tak? Typu, że zarządzamy, nie wiem, jednostką, co ma wykonać i tak dalej. ASTAR to jest narzędzie do wyszukiwania ścieżek, tak? Do bardzo konkretnego zadania, więc no to może powinienem na początku powiedzieć, że o tym nie będę mówił po prostu. Więc jak najbardziej, to się tego używa i tego bardzo dużo. ASTAR to jest podstawa, tak? Ale to już jest po prostu bardzo jakby niskopoziomowe narzędzie, więc jakby to nie było w zakresie tego, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Ale jak najbardziej tak.
Pytanie, ile czasu zajmuje stworzenie takiej sztucznej inteligencji do jakiejś gry typu strategicznej, czy FTS-a? I kiedy się za to wziąć?
A wziąć się na pewno od razu, bo musimy grę...
Jeśli nie jest się pewne wszystkich mechanik, które będą?
Moim zdaniem to trzeba projektować od razu, bo też często już wymyślając AI, widzimy, jakie są problemy i czasem się zdarza tak, że lepiej jest nawet troszeczkę gameplay dopasować do AI, tak? Bo jest to prostsze, więc moim zdaniem o tym trzeba myśleć od początku. Może niekoniecznie implementować, ale myśleć, jak chcemy to zrobić. Bo też może się potem okazać, że wymyślimy takie jakieś tam mechaniki, które są potem ciężkie do zamodelowania w takim AI-u, więc ja bym zaczął od tego od początku, o tym myślał, implementował możliwie wcześniej, a ile zajmie, no to zależy od gry tak naprawdę. No, nasza mała gra w Crashu, no to było, no mówię, to samego jakby robienia narzędzia to był tydzień, a potem tweakowania powiedzmy miesiąc i jakoś tam to poszło, tak? Do konkretnych eweli potem trzeba było poprawki robić. This War of Mine, tak? No to było półtora roku, półtorej osoby, tak? Gdzie cała gra była robiona półtora roku też, więc to było z kolei dużo. Więc tu nie ma dobrej odpowiedzi na to. Na pewno to nie jest proste bardzo zwykle, czasem da się to właśnie łatwo załatwić w mniejszej grze, ale z reguły to jest jednak pracochłonne. Może nie samo tworzenie, a potem tego tweakowanie i najgorsze to jest testowanie. Bo często jest tych jakichś dziwnych warunków bardzo wiele, gracz zrobi coś, czego my nie przewidzieliśmy i wtedy nie wiadomo, jak się AI zachowa i zwykle warto to sprawdzić. Więc tu jest jakby najwięcej pracy. No więc nie ma na to dobrej odpowiedzi, ile to zajmie. Ale robi się od początku. Jeszcze jakieś pytania? No to jak nie ma to dziękuję.